Dzień dobry, to jest podcast Zdrowa Rzeka, wymyślony przez Fundację Hektary dla Natury. W kolejnych odcinkach nasi goście, naukowcy, eksperci i społecznicy oddani ratowaniu rzek opowiadają, jak bardzo są one ważne dla nas i co trzeba zrobić, żeby je uzdrowić. Bo o rzekach musimy rozmawiać nie tylko przy okazji kolejnej afery ekologicznej. Ja nazywam się Robert Feluś, jestem dziennikarzem, mam zaszczyt i przyjemność te rozmowy prowadzić, a dziś dopłynęła do nas, bo skoro podcast o rzece, no to dopłynęła Ewa Leś, biolożka działająca na rzecz ochrony rzek i Bałtyku. Ewo, a w ogóle muszę Państwu zdradzić, że to jest bodaj czwarte podejście do nagrania tego odcinka. To nie świadczy o tym, że jesteśmy nieprofesjonalni, tylko różne przeszkody natury i technologicznej i jakiejś tam innej trochę nam bruździły. I trzy razy próbowaliśmy i się nie udało, a teraz ten raz będzie najlepszy. Więc myślę, tak że jest, w ogóle poza wszystkim tego się trzymamy. Mamy takie przetarcie, że już jakieś emocje związane z nagrywaniem podcastu już mamy dawno za sobą. Jesteśmy starymi znajomymi z prób podcastowych. Ewo, jesteś, można powiedzieć, biolożką z nad Odry, bo pochodzisz z Karkonoszy, studiowałaś we Wrocławiu, mieszkałaś w Szczecinie, obecnie to jest Wielkopolska, czyli tak w swoim życiu przemieszczasz się w górę i w dół do rzecza Odry. I twoja praca licencjacka była związana z ekosystemami wodno-lądowymi, no, czyli ta rzeka jest ciągle gdzieś koło ciebie albo ty w tej rzece. Jak się w ogóle twoja przygoda z rzekami zaczęła?
Tak, przede wszystkim dziękuję za zaproszenie i miło mi tutaj gościć. Owszem, pochodzę z Karkonoszy, gdzie radosny, żywy szum górskich kamienistych potoków i tętno wodospadów towarzyszył mi w zasadzie od dziecka. Wartość przebywania na stałe i ale też czasowo w tym naturalnym, niezmienionym sztucznie środowisku jest dlatego przeze mnie jakby jeszcze bardziej odczuwalne, bo w tym wyrastałam. Jest to wartość taka bezcenna dla nas. Zresztą sam wiesz, udając się z miasta w zaciszną, spokojną, mazurską wieś po to, aby zmysły wyciszyć i trochę odpocząć. Wspomniałem, że jestem związana z dorzeczem Odry, mieszkając tu, zdobywając wiedzę i doświadczenie, też obserwując różne odcinki rzeki Odry i jej doliny. Moje prace dyplomowe z obydwu kierunków, które kończyłam na Uniwersytecie Wrocławskim, biologia i interdyscyplinarna ochrona środowiska, zorientowane były na organizmy i ekosystemy wodno-lądowe. Konkretnie mówiąc, przy współpracy z Karkonoskim Parkiem Narodowym prowadziłam badania dotyczące występowania herpetofauny w moich rodzinnych Karkonoszach.
Przepraszam, no, czego? Ani powtórzę, co to jest za jakaś herpetofauna? No na Boga, przecież nie słuchają tylko tego specjaliści. Proszę nam opowiedzieć. Ewo, co to jest to? Ta herpetonauka? To dobrze, ja usłyszałem.
Tak, herpetologia i herpetofauna. Herpetofauna, czyli po prostu nasze znajome płazy i gady, czyli żaby, ropuchy, jaszczurki, żmije. I już wszystko wiadomo, myślę.
Dobra.
To troszkę też powiem, że są to takie organizmy, które są jednymi z bioindykatorów środowiskowych, też częściowo dlatego wzbudziły moje zainteresowanie. Czyli są wskaźnikami stanu środowiska, ponieważ silnie reagują na zanieczyszczenia gleby i wody, na przykład metalami ciężkimi, pestycydami, innymi zanieczyszczeniami, z którymi mamy do czynienia. No a silnie reagują, ponieważ są też delikatne, mają delikatniejszą skórę niż inne organizmy, więc na te nasze zmiany antropogeniczne no niestety tak ostro reagują i to w skali lokalnej, czyli tuż obok nas, ale też w skali globalnej, czyli na całym świecie się obserwuje niestety ich zanik albo też choroby, które się pojawiają. No i herpetologia to jest właśnie nauka zajmująca się tymi organizmami i ich badaniem.
Czy to jest taka prosta wskazówka dla ludzi gdzieś jadących, nie wiem, na łono natury, albo nawet niekoniecznie wyjeżdżających, ale chcących sprawdzić, czy mieszkają w miarę czystym środowisku, że jak jest dużo tego towarzystwa, to znaczy, że dobrze, tak? Że jest tam w miarę przyzwoicie, że one tam, te zwierzęta dają radę, tak? Jest na tyle czysto, że mogą tam żyć.
Znaczy, dobrze jest, jakie mamy wokół siebie. Na pewno lepiej, jak jest ich więcej, ale też trzeba zaznaczyć, że sama obecność tych żab czy ropów nie świadczy tak stuprocentowo o tym, że środowisko jest czyste i zdrowe. Często też robi się dodatkowe badania, na przykład kondycji całej populacji, czyli całej tej liczebności osobników na danym terenie, lub też na przykład bada się stan kości, żeby sprawdzić, na ile to środowisko faktycznie jest zdrowe. Ale tak, lepiej wokół siebie mieć tą naszą tajemniczą herpetofaunę niż nie. I to też można odnieść chociażby do praktycznych względów, tak? Czasami ludzie narzekają na komary, ślimaki w ogrodzie. Bardzo dobrym sposobem na radzenie sobie właśnie jest, że tak w cudzysłowie powiem, posiadanie tej herpetofauny, która z przyjemnością zajmie się tymiże organizmami, które nam tak przeszkadzają.
Muszę ja pogadać z moją herpetofauną, żeby ona trochę zdynamizowała aktywność, jak chodzi o zajadanie się komarami, bo tak nawet ostatnio, przecież a jesteśmy w końcówce października, jeszcze jakiś skurczybyk tam próbował do mnie wystartować, bzz, i coś tam ze mną zawalczy, więc herpetofauno do roboty, nie leżymy, no tak. Nie lenimy się. A jest tej herpetofauny tam koło mnie sporo. No dobra, to zostawmy herpetofaunę, zostawmy nawet Polskę na chwilę, bo po doświadczeniach wrocławskich na parę lat opuściłaś naszą ojczyznę i trafiłaś na wyspy do Zjednoczonego Królestwa, ale tam nadal pracowałaś w swoim fachu. No i jak te doświadczenia oceniasz, te nabyte tam? Czy na przykład, nie wiem, problemy z rzekami w Wielkiej Brytanii, w Anglii są takie same jak u nas, czy też mają tyle przekształconych ekosystemów rzecznych, co my? Jak tam się w ogóle podchodzi do ochrony ekosystemów wodnych? Oni tam mają lepiej niż tu jest u nas? Znaczy, czy te rzeki mają lepiej z ludźmi? O, może tak byśmy to pytanie uprościli. Czy też mają tak samo kiepsko jak u nas?
To ja może jeszcze wyjdę od tej mojej ścieżki zawodowej, w zasadzie nurtu zawodowego, ponieważ oprócz herpetofauny w zasadzie zawsze ten mój nurt był związany z wodą i z ludźmi, czy to z Bałtykiem i budowaniem partnerstwa dla tych, którzy z wód morskich korzystają, czy to z wodami śródlądowymi, czyli tymi naszymi rzekami i znowu z tymi, którzy z nich korzystają, czyli z nami, tak, bo my potrzebujemy tych rzek. Czyli zawsze gdzieś byłam na styku tej wody i społeczeństwa, też z dodatkiem prawa, które pomaga nam oczywiście wyznaczać dobre kierunki. Co do doświadczeń z Wielkiej Brytanii, no, zaprowadziła mnie tam wrodzona ciekawość nowych doświadczeń i życiowych, i zawodowych. Zawsze się mówi, że gdzieś tam jest lepiej, czyli trawa jest bardziej zielona po drugiej stronie, tak? To trochę mamy takie myślenie. No ale dane z niedawne w zasadzie, bo z 2020 roku, ukazały, że w zasadzie wszystkie rzeki nie spełniły tych testów jakościowych odnośnie zanieczyszczeń, które są wprowadzane do wód, czy to ze ścieków, czy to z rolnictwa. No, czyli można by się ucieszyć, że my mamy troszkę lepiej, tak? Ale nie bądźmy tacy optymistyczni, jeszcze nie doszliśmy do Polski, póki co. W każdym bądź razie dane tamtejsze, brytyjskie, ukazały właśnie, że zrzuty ścieków przez te spółki wodne odpowiadają za uszkodzenia 36% rzek, spływy zaś z rolnictwa uszkadzają 40%, tak więc to są duże procenty i ukazują dwie główne problematyki, które nam problemy, które nam psują te rzeki i nie tylko, no oczywiście nie tylko to jest sprawa brytyjska, tak? Odnośnie Polski teraz troszkę tylko dodam, warto wspomnieć właśnie przy tym temacie i też niestety z okazji naszej katastrofy ekologicznej na Odrze, że wykryto prawie 300 nielegalnych źródeł zrzutu ścieków do Odry, a my jako kraj, jako Polska mamy sprawę w Trybunale Europejskim, jeżeli chodzi o brak oczyszczania ścieków, o odpowiednie oczyszczanie ścieków i zrzucanie ich do rzek. Także no niestety nie będę tu optymistką, tak, ponieważ mamy dane takie, jakie one są i rzeczywistość jest taka, nie inna, tak? Nawet gdybym chciała powiedzieć inaczej.
Czyli i my, i tam na wyspach, no nie jesteśmy świętoszkami, tak? Jak chodzi o obchodzenie się z rzekami, jakby tak to uprościć.
Jeżeli będę miała szansę przejść do europejskiego raportu, który w zeszłym roku też, przy którym współpracowałam, to też powiem, że niestety rzadko który kraj wygląda tu dobrze.
No to słuchaj, szansa się otwiera. Proszę o tym raporcie opowiedz, bo to duże, duże przedsięwzięcie w ogóle. I takie, no też ciekaw jestem, jak my na tle innych europejskich krajów, w ogóle Europy, będziemy wyglądali z naszymi rzekami. Proszę, otwieram śluzę, nie wiem, czy ja to dobrze mówię, płyń z tym raportem.
No to trochę popłyniemy w temat planów gospodarowania wodami, które wykonywane są dla obszarów do rzeczy, których w Polsce mamy 9. Tak definicyjnie, żeby może wiedzieć, dla tych, którzy nie wiedzą, bo różne osoby nas słuchają, do rzeczy to obszar lądowy, z którego następuje spływ wód powierzchniowych do morza. Czyli mamy tu takie podejście od źródła do ujścia, tak? Nie jakiś fragment rzeki, tylko jej całość. Dokumenty te są przeglądane i aktualizowane co 6 lat, tak aby ich działania były aktualne też w stosunku do nowej wiedzy. I są one podstawą do podejmowania decyzji wpływających na stan naszych zasobów wodnych, zasoby gospodarowania nimi w przyszłości. A do tego, do wykonywania tych planów, jesteśmy zobligowani przez ramową dyrektywę wodną europejską, czyli prawo chroniące wody w Europie, tak upraszczając. I te plany są dla nas ważne, ponieważ ich zapisy z kolei uwzględnia się w różnych innych dokumentach krajowych, w przestrzennym zagospodarowaniu kraju, w strategiach rozwoju województwa i też różnych dokumentach związanych z różnymi sektorami, jak turystyka, leśnictwo, rolnictwo i szereg innych. Ale dochodząc do raportu. Tak, wspomniany raport, który nosił tytuł Final Sprint for Europe's Rivers, czyli można to przetłumaczyć w wolnym tłumaczeniu, ostatnia prosta dla europejskich rzek. No tak, to ostatnia prosta, niestety.
Ale to tak zabrzmiało, znaczy ostatnia prosta to jest coś dobrego w sumie, tak? No bo już widzimy gdzieś metę, mamy ostatnią prostą do pokonania, to znaczy, że to jest taki w ogóle super, on tak dobrze ten raport wyszedł, że jesteśmy na ostatniej prostej, czy to jest ostatnia prosta do zabudowania rzek?
Ostatnią prostą też musimy dobrze przebiec, prawda? I tu leży, tak. Tu leży nasz obowiązek, że tak powiem. Więc raport ten analizował projekty tych planów gospodarowania wodami w różnych do rzeczach Europy. A zatytułowany został właśnie dlatego, że mamy przed sobą tą ostatnią już chwilę, ostatnią prostą, którą powinniśmy pokonać dla dobrego stanu naszych rzek, tak? Więc to jest taki ostatni moment dla nas takiego zerwania się do mocnego działania. A mam tu na myśli też prawny obowiązek krajów europejskich, w tym oczywiście Polski, do osiągnięcia celów tej ramowej dyrektywy wodnej do roku 2027, czyli praktycznie już niedługo.
Mhm.
A ta dyrektywa zobowiązuje nas do właśnie do podjęcia tych działań, do których już mamy niewiele czasu, aby osiągnąć dobry stan wód.
No i a powiedz, jak na tej, jakbyś chciała Polskę umieścić na tej ostatniej prostej, to jest bardzo długa ostatnia prosta, żeby do tego 27 roku się wyrobić, czy też brakuje nam od tyci i po prostu dwa szybkie, wiesz, sprinty i już jesteśmy na mecie. No ohoho, uśmiechnęłaś się, czyli chyba nie jest aż tak różowo.
No, jeżeli chodzi o ogólny wynik wśród krajów europejskich, to niestety tylko Finlandia osiągnęła zadowalające efekty, jeżeli chodzi o planowane działania gospodarowania wodami, które zbliżają ją do osiągnięcia tych celów dobrego stanu wód, co dla mnie było dosyć istotne, to to, że oni sami określili, że po prostu poważnie traktują to prawo, tą ramową dyrektywę, jako obowiązującą ich normę legislacyjną, czyli to prawo, które muszą wypełnić. I powiedziałabym w sumie, że Finlandia uwidacznia nam właśnie dobre zapisy w tym prawie i to, że zbliżenie się do tego dobrego stanu wód jest w zasadzie możliwe i wykonalne. I ja bym traktowała tak wyniki tego raportu, patrząc właśnie ambitnie, tak? Nie patrząc na całą resztę spóźnialskich, w których no, też niestety jesteśmy, ale mierząc swoje ambicje w górę. Co do wyniku polskiego, to my otrzymaliśmy status średni do słabego. No a to wynika między innymi z tego, że w zasadzie w obecnym momencie wiemy też znowu z danych i konkretnych analiz, że 92% naszych rzek jest w złej kondycji. Rzeki doświadczają dużej presji, szczególnie w niektórych regionach i tu znowu wrócę do dorzecza Odry, gdzie mamy górnictwo, intensywne rolnictwo, też ścieki, niewłaściwe utrzymanie rzek też jest problematyczne, nie tylko w dorzeczu Odry. I brak solidnego wdrażania działań renaturyzacyjnych, których potrzebujemy my i rzeki, czyli tych działań, które nam te rzeki zbliżą bardziej do stanu naturalnego.
A powiedz, Ewa, bo to takie statystyki no, mają to do siebie, że się chętnie w nich grzebie. Już wiemy, że Finlandia jest prymusem, my jesteśmy tacy średnio słabi, w takim kierunku bardziej słabym. No to może to żadne pocieszenie, ale jest ktoś za nami jeszcze, ktoś, kto jeszcze bardziej ma gdzieś ten plan, te zadania, które przed nami Unia Europejska kładzie. Kto tam jeszcze jest gorszy od Polski?
W tą stronę może bym nie szła, popatrzmy w zielono-niebieską stronę Finlandii.
Ewo, skoro mamy statystykę pod ręką, no to chciałbym w niej troszkę pogrzebać, czy my jesteśmy, wiemy, kto jest prymusem, jest Finlandia, my jesteśmy w tych takich strefach, no takich nie najlepszych. Rozmawiamy o tych, którzy są jeszcze za nami, tak żeby się może, no nie wiem, nie pocieszyć, że nie jest z nami tak najgorzej, czy może porozmawiajmy o tych, którzy są między nami a Finlandią, jak nam daleko do kolejnych krajów, które są daleko bardziej zaawansowane w dochodzeniu do tego, do czego te przepisy nam każą dojść. To jak to z nami jest? Bardzo kiepsko?
No, pomimo mojego ogólnego optymistycznego nastawienia, no to nie mogę powiedzieć, że jest dobrze, tak?
Tak zwanego szału nie ma.
Na pewno mamy sporo pracy jako kraj do wykonania. Przede wszystkim jeżeli chodzi o implementację, czyli wdrożenie tego, co mamy na papierze. Dużo pracy przed nami, jeżeli chodzi o wspomnianą renaturyzację rzek, która też, jak wiem, była poruszana w poprzednich słuchowiskach.
A kto przed nami? Kogo gonimy, tak? Kto między nami a Finlandią? Albo kto zaraz na przykład za Finlandią? No to posłuchajmy może o tych prymusach. Kto tam sobie nie.
No ale prymus jest jeden, Finlandia.
No to taki, tacy tam, no druga liga, tak? Ale taka jeszcze przyzwoita. ktoś tam nie. Na przykład zawsze, jak myślimy, że tak wszystko jest fajne w Niemczech, to może i Niemcy sobie dobrze radzą z rzekami, przynajmniej z ich uzdrawianiem. A może tu Francuzi są jakoś do przodu, a może właśnie nie są, może są jakimiś trucicielami strasznymi ci Francuzi. Możemy o kimś opowiedzieć? Podać przykłady jakichś państw?
Chwila, ja otworzę sobie mapkę, wiesz?
Słyszą Państwo teraz, i to jest właśnie ciekawy moment naszego podcastu, bo jesteśmy, podglądamy, co tam Ewa robi. Ewa sobie otwiera mapkę, żeby zadośćuczynić temu pytaniu prowadzącego, bo to prowadzący się przyczepił do tego, kto jest przed nami. Już się może nie śmiejmy z tych, którzy są za nami, bo to naprawdę słabe towarzystwo, więc tam w dół nie spoglądajmy. Popatrzmy do góry. Nie, no. Coś mamy. No,
najchętniej bym pokazała tą mapkę, ale ponieważ mamy słuchowisko, to nie jest to możliwe.
Może kiedyś będziemy mieli słuchowisko i oglądowisko, nie wiem jak to powiedzieć, słuchowisko, które ma też wideo część, ale to spróbuj opowiedzieć. Wymaluj to słowami, ten obrazek.
To, co mogę powiedzieć, na przykład jeżeli chodzi o Polskę, Hiszpanię, żaden z tych krajów, które podałam, nie osiągnął tego dobrego statusu, to już wiemy. Również w dobrej kondycji wcale nie są niemieckie rzeki. Czasem
ale właśnie takie jest popularne, prawda? Mniemanie, że tam jest wszystko lepsze u tych Niemców. Wszystko. A tu jednak nie są.
Miałabym kilka przykładów, że nie jest, ale to po prostu też wynika z obserwacji i też ze współpracy. Tak więc też do rzecza włoskie nie okazały się nawet średnie, tak? Jeżeli mówimy o tym czerwonym kolorze, tak? Czyli na mapie mam na przykład dorzecza włoskie, niemieckie, też dorzecze, jeżeli chodzi o dorzecze międzynarodowe Odry, zostało sklasyfikowane pośrednio, czyli właśnie między tym słabym a dobrym, bo musimy wiedzieć, że mamy dorzecze Odry krajowe i dorzecze, które jest traktowane też międzynarodowo, więc to są jakby dwa oddzielne dokumenty. Więc powiedzmy sobie, że nie jesteśmy w ogonie, no ale dużo pracy przed nami, to co powiedziałam, tak? I naprawdę
Ale słuchaj, czy tak powiemy, osoby, która siedzi w tym temacie, te parę lat, które nam zostały, żeby się z tym uporać, to jest wystarczający czas? Czy ta nasza ostatnia prosta będzie trwała o wiele dłużej niż ten 2027? Czy to jest w ogóle jesteśmy w stanie zrobić takie rzeczy, żeby Unia powiedziała, no, pięknie, żeście sobie poradzili z tymi rzekami? Czy nie bardzo?
Czy myślę, że aż do takiego sformułowania to będzie raczej trudno dojść. Dobrze, jakbyśmy doszli do pojęcia, że jest dobrze, tak? Nie oczekujmy fajerwerków, bo myślę, że
nie oczekujmy Finlandii.
Trudne do osiągnięcia, ale po prostu odróbmy dobrze swoją lekcję. I postarajmy się zrobić to, co możemy, bo oczywiście nie wszystko się pewnie da, ale racjonalnie podchodząc, wykonajmy to, co możemy. I znowu wrócę tutaj do planów renaturyzacji, które Polska posiada, które są oficjalnymi krajowym programem renaturyzacji wód powierzchniowych. I które w zasadzie powinny być wdrażane już i to w stopniu masowym. To by nam dużo pomogło i myślę, że to też wybrzmiało w poprzednich słuchowiskach, mam nadzieję.
brzmiało. A słuchaj, bo już dotknęliśmy tutaj tematu, bo mówiłaś o odrze rzek, które, a mamy ich trochę w Europie, które płyną no, przez różne kraje, tak? To sama Odra tu jest tego przykładem. Zaczyna się w Czechach, potem jest nasza i niemiecka, prawda? No bo rzeki tak mają, że nie znają granic administracyjnych, nie podporządkują się, nie ominą, nie popłyną tak jak słupki graniczne pokazują, tylko płyną jak chcą. No i mamy Ren czy Dunaj tak sobie płynie jak chce i przez różne państwa. To są rzeki tak zwane transgraniczne. I Odra też jest w sumie transgraniczną, prawda? No bo tak jak wspomniałem, źródła i górna część to są bracia Czesi, dolna to jest nasz wspólny z Niemcami kawałek. No i na przykładzie tego dorzecza Odry, z którym jesteś przecież tak związana, na czym polega trudność zarządzania właśnie takimi rzekami transgranicznymi? Bo pewnie lekko nie jest, jak jest tam kilku, w cudzysłowie, właścicieli rzeki.
No, to chyba też wiemy ze swoich prywatnych doświadczeń, gdzie jeżeli kilka osób dochodzi, może nawet nie do głosu, ale ma współdziałać, to zawsze są jakieś tarcia bądź komplikacje. No, z mojego doświadczenia i też obserwacji w takim wspólnym zarządzaniu rzeką, wspólnym podejściu do rzek, jest trudności co najmniej kilka. Ja bym wymieniła komunikację i wymianę informacji między krajami. Nie zawsze to jest płynne, nie zawsze jest wola, pomimo załóżmy konkretnych jakichś zapisów czy zobowiązań. No bo też różne kraje są do siebie nastawione, tak? To czasem niestety działa za bardzo. Też czasem wpływ ma odmienność metod stosowanych w przypadku pomiaru rzek albo też odmienność klasyfikacji wód. I tu podam przykład, na przykład Odra sklasyfikowana jest jako silnie zmieniona tak zwana część wód po stronie polskiej. Natomiast po stronie niemieckiej jest klasyfikacja jako naturalnej, tak? Więc to na pewno utrudnia wspólne podejście. Ta rozbieżność metodyk, które są załóżmy w danym kraju odmienne. I to wszystko wymaga wtedy takiej harmonizacji, tak? Wypracowania takiej metody, która nam pozwoli jakby uwspólnić to podejście pomimo tych odmienności między krajami, tak?
Te kłopoty, przepraszam, że przerywam, ale jakie kłopoty w tym dogadywaniu się na temat wspólnej rzeki, no dość mocno wyszły teraz w trakcie tej katastrofy ekologicznej, prawda, na Odrze. Widać było, że jakby te dwa kraje, myślę tu o naszych sąsiadach z Zachodu i o Polsce, no tak się średnio widziały jakby każdy ze swojego brzegu, prawda? Tak można było odnieść takie wrażenie, że coś tu nie gra w tej no wydawałoby się, wymaganej współpracy, bo rzeka nas łączy, a wygląda trochę jakby dzieliła.
Tak, dokładnie. Dobrze tutaj podniosłeś. Rzeka nas łączy i powinna nas łączyć. I powinniśmy tą łączność widzieć, a nie tylko postrzegać nasze dwa kraje przez pryzmat historii, tak, czy też stereotypów.
I reparacji wojennych.
Tak, no dla mnie na przykład już abstrahując od tego, kto ma jakie polityczne preferencje, to dla mnie po prostu jako kogoś, kto pracuje z rzekami, nie do pomyślenia jest oficjalna, jeszcze niedawna retoryka polskiego rządu w sprawie przecież wspólnej rzeki trzech krajów, tak? Odwołująca się często do tych stereotypów Polak-Niemiec, wroga zza Odry, wykorzystująca tego typu skojarzenia i stereotypy w zasadzie chyba tylko dla podgrzewania atmosfery społecznej, podczas gdy należy się skupić na solidnej współpracy dla dobra naszej wspólnej rzeki, tak? Bo
gdzie ja pochodzę z dorzecza... Gdzie się wręcz nazywa, używa nazwy rzeki, prawda? Jako takiego, nie wiem... jakiegoś pasa granicznego, do którego my jesteśmy dobrzy, do tej Odry, za Odrą są ci źli. I ta, ta nazwa Bogu Ducha Winna występuje jako ten taki moment, wiadomo, tu dobrzy, tu źli.
Ja pochodzę z Dorzecza Odry, jak już wiemy. Podobnie też z Dorzecza Odry pochodzi mój kolega z Niemiec, moja koleżanka Czeszka, tak? To jest nasze wspólne wyzwanie, teraz problematyczne niestety, aby zatroszczyć się o naszą rzekę. I tak to podejście powinno wyglądać i działać, prawda? Nie tylko wyglądać.
A jest coś takiego jak Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniami. To by się wydawało, że to jest ciało, które powinno nie dopuścić do tego, co się stało kilka miesięcy temu, ale to chyba nie to jest głównym zadaniem tego ciała, prawda? Co to jest w ogóle ta Komisja Międzynarodowa?
Tak, jest takie ciało jak Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, czyli ciało wydawałoby się adekwatne w danej sytuacji. Mhm. Jest to rodzaj tak zwanego IGO, czyli Intergovernmental Organization, organizacji nie pozarządowej, tak jak mamy u nas i w innych krajach tak zwane NGOsy, tylko organizacji międzyrządowej. Jest to jedna z europejskich komisji zajmujących się problematyką rzek, też jezior, leżących na obszarze więcej niż jednego państwa, tak? Czyli tu mamy tą naszą Odrę. I komisję tę powołano oczywiście na podstawie umowy między krajami, też między wspólnotą europejską. Główne decyzje, które są procedowane na takiej komisji, zapadają na posiedzenia, gdzie uczestniczą delegacje tych poszczególnych krajów, tak? Czyli tu mamy delegację z Polski, delegację rządową z Niemiec i z Czech. Sama praca zaś odbywa się w grupach, w eksperckich grupach roboczych powołanych przez te kraje. I grupy opracowują konkretne dokumenty, programy działań, które mają zadziałać, tak, dla całego dorzecza, pozwolić na osiągnięcie celów, które chcemy osiągnąć w naszym dorzeczu Odry. I potem te dokumenty są przedkładane jako projekty, tudzież inicjatywy, zalecenia do decyzji, tak? I tak, mogę tutaj też potwierdzić, że do podstawowych celów tej komisji przed ochrony Odry przed zanieczyszczeniem w zapisach należy zapobieganie, trwałe obniżanie zanieczyszczenia Odry i Bałtyku, szkodliwymi substancjami, czyli jak najbardziej adekwatne. Też osiąganie ekosystemów wodnych jak najbardziej zbliżonych do naturalnych. Tak, i tu mamy znowu tą renaturyzację, wrócę uparcie do tego pojęcia, bo jest ono bardzo dla nas ważne, ale też na przykład mamy koordynację wdrażania ramowej dyrektywy wodnej, o której już też wspomniałam, więc tu to tylko kilka wymieniłam tych celów komisji, przez które przeszliśmy po prostu dzisiaj w rozmowie. Też zadaniem komisji jest uaktualnianie takiego dokumentu, który się nazywa Międzynarodowy Plan Ostrzegawczo-Alarmowy dla dorzecza całego Odry międzynarodowego i który powinien być też, który powinien zadziałać, jeżeli chodzi o ostrzeganie, komunikację między krajami, no ale niestety wiemy, że nie zadziałał na wszystkich etapach, wiemy to ze strony polskiej, wiemy to ze strony niemieckiej, więc teraz komisja będzie przeprowadzała rewizję tego planu, to akurat jest dobrym krokiem na przyszłość, no ale są też opinie, że działania są niewystarczające, tak? Bo w nazwie mamy przed zanieczyszczeniem,
a wyszło jak wyszło.
No, tak. Nie chciałam już tego nie mówić.
A to ja mogę tak powiedzieć.
Trochę tak to działa.
U nas U nas też się okazało, że nasz system monitoringu rzek jest taki sobie generalnie, no i że teraz wydamy jakiś, już nie pamiętam dokładnie ile, ale spory grosz, żeby on powstał. No trochę mądry Polak po szkodzie, no ale może lepiej, że po tej szkodzie będzie mądry, żeby na zaś nam się jakieś rzeczy straszne nie wydarzały, tak? Bo wygląda, że te rzeki po prostu są bezbronne, no.
No tak, tylko że znowu wrócę do tej implementacji, tak? Możemy mieć dobre dokumenty, plany, procedury, ale to, żeby one działały i żeby zostały wdrożone, to jest krytyczne, bo ileś x sytuacji, które no nie tylko ja na pewno obserwuję, jeżeli chodzi o rzeki, jest takich, że mamy odpowiednie narzędzia, jak mamy odpowiednie procedury i przepisy nawet, ale po prostu to nie działa.
A i tak ludzie robią to, co robią, i firmy, i no tak. Ciągle między tymi na tym poziomie rzek europejskich krążymy, to może byś nam proszę opowiedziała o czymś takim, jak River University, Rzeczny Uniwersytet, bo jesteś jego fundatorką. To jest inicjatywa od 2018 roku, którą organizujesz pod auspicjami i uwaga, wypływamy na szersze wody, Coalition Clean Baltic. Co to jest za uniwersytet w ogóle? Jak się na niego dostać? Można się gdzieś zapisać na Uniwersytet Rzeczny?
Tak, to na to pytanie odpowiem z przyjemnością, ponieważ jest to moja inicjatywa.
Na poprzednie opowiadałeś bez przyjemności. No i teraz się Państwo dowiedzieli. No teraz się dopiero zaczyna.
Wiadomo, że też o swoich takich inicjatywach bardzo z wnętrza się na pewno opowiada inaczej niż o procedurach, tak, wymaganiach i tym, co powinno być, a nie jest. Co do samego Uniwersytetu Rzecznego.
No właśnie, co to jest w ogóle?
To jest inicjatywa, którą stworzyłam w zasadzie z ciekawości do rzek. Też po to, aby mogła uzupełniać jakby ten stan wiedzy, który mamy oficjalny, pomagać mu, przedostawać się do zwykłego przechodnia, tak, do zwykłych nas na ulicy, w sposób zrozumiały, dostępny, bo też często ta wiedza naukowa, którą mamy o rzekach, jest no, hermetyczna, mało zrozumiała, bywa też nudno podawana.
Kaganek oświaty pod strzechy, rzeczny kaganek, prawda?
Mam nadzieję, że nawet cała pochodnia.
Pod strzechami, ostrożnie z pochodniami.
Tak,
ale wiadomo, o co chodzi. Tak, ale
dbamy wiadomo, o bezpieczeństwo stuprocentowo. A też czasem ta wiedza jest podawana właśnie nudno, mało interesująca, za dużo z podręczników, a za mało z praktyki, z dotknięcia, z zadziałania i z doświadczenia. A więc właśnie zamarzyłam o takim otwartym, międzynarodowym, interdyscyplinarnym Uniwersytecie Rzecznym, który ułatwia zrozumienie rzek w praktyce, nie tylko w teorii. I który dzieli się tą wiedzą o ekosystemach rzecznych zrozumiale i dostępnie. Uniwersytet jest taką inicjatywą, która z roku na rok przepływa do kolejnych krajów. Do tej pory zawitał na Litwę, do Estonii, rozpoczynając swoją działalność w Polsce w 2018, tak jak wspomniałeś. Więc jest to typ takiej przestrzeni otwartej, gdzie spotykają się różne kraje, różne sektory, ich przedstawiciele, ludzie zróżnicowani wiekowo i doświadczeniowo. I tu właśnie zaznaczę, że właśnie to uczestnicy odczuli i wskazali jako dużą zaletę Rzecznego Uniwersytetu, tą inkluzywność, tak, że ci młodzi mogą się spotkać ze starszymi praktykami, praktycy też mają możliwość obcowania z tą młodszą grupą. I wbrew moim...
Ale jak to w praktyce wygląda? Czy nie wiem, macie zajęcia, są sale wykładowe, czy wy siedzicie, no nie wiem, nad rzeką i tam się odbywają jakieś wykłady? Jak, no bo sobie wyobrażamy, jak wyglądają zajęcia na uczelniach rozmaitych, tak? No jest profesor, wykładowca, doktor, są studenci, słuchają, coś się tam wyświetla, oni coś piszą, jakieś zadania domowe, a jak,
no
jak wyglądają zajęcia na uniwersytecie?
Ja chciałam od tego odejść. Oczywiście mamy w każdym kraju, w którym jesteśmy, mamy jakąś część wykładową, żeby też trochę tej wiedzy, teorii przed praktyką zaczerpnąć. Ale z radością nurkujemy po tą wiedzę rzeczną już w praktyce, czyli jesteśmy w rzece, obok rzeki, w dolinie, w rozlewiskach, ucząc się jak rzeka funkcjonuje, też poznając specyfikę danych rzek w konkretnych krajach, tak? Bo różne są też problemy z rzekami, tudzież różne rzeki mają swoje sukcesy. Na przykład w ostatniej edycji tegorocznej udaliśmy się do Estonii, która jest krajem, który ma doświadczenie z powodziami, tak? Bo tam są tereny, które są ustawicznie zalewane, a ten temat też wybrałam dlatego, ponieważ rok wcześniej wiemy wszyscy, jakie mieliśmy doświadczenia w krajach Europy z tymi dewastującymi nagłymi powodziami. Też, co ważne, to sam Uniwersytet Rzeczny współpracuje ze stacjonarnymi uniwersytetami, uczelniami z Europy, wybierając tych najlepszych do danego tematu, tak? Więc jakby tworzymy taką sieć na bazie już istniejących uniwersytetów. To dużo pomaga.
Czyli jakby się ktoś na przykład teraz zapragnął zapisać, uczestniczyć w takich spotkaniach, to co powinien zrobić, albo gdzie was szukać, jak się do tego uniwersytetu zapisać, powtórzę to pytanie, no bo jest uniwersytet, to znaczy, że tam się jakoś można na niego dostać, nie wiem, jest egzamin wstępny, trzeba mieć jakieś punkty za pochodzenie, za wiedzę, jak to wygląda w praktyce?
Tak, co roku jest otwierany nabór. Uniwersytet przeważnie do tej pory raczej organizuje w miesiącach wakacyjnych, żeby też ta nauka, ta wiedza i to doświadczenie było trochę lżejsze, tak? I takie przyjemniejsze do zaczerpnięcia. Zawsze jest otwierana odpowiednio wcześnie też rekrutacja. Ogólnie rzecz biorąc, zaproszeni, uniwersytet jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Uniwersytet na tym etapie jest skierowany głównie do uczestników krajów regionu bałtyckiego. W tym roku otworzyliśmy się troszkę szerzej na inne kraje Europy, więc mieliśmy też uczestników na przykład z Włoch i z innych już niebałtyckich krajów. Udaje się osiągnąć to, że jest zróżnicowane grono uczestników, czyli tak jak mówiłam, są i studenci, na przykład doktoranci, są wykładowcy też akademiccy, są praktycy, którzy pracują po prostu na rzece, w rzece. Zdarzają się na przykład dziennikarze, którzy chcą o tej rzece się dowiedzieć więcej, więc to myślę, że jest dużą wartością i to też zapewnia ten przepływ wiedzy rzecznej między tymi różnymi sektorami.
No, a jakbyś oceniła to pytanie o moje środowisko dziennikarskie albo o jego strzępki tego środowiska, wiedzę i zainteresowanie dziennikarzy tymi tematami? No, są na pewno tacy dobrze wyedukowani, ale generalnie chyba, nie wiem, dziennikarze na mój nos tak się nie garną do tego typu tematów, no bo chyba prościej może inne tematy wziąć na warsztat, niż się zajmować rzekami, Bałtykiem czystym. Jak to jest? Czy być może jest tak, że ja się mylę, a moje koleżanki i moi koledzy po piórze drzwiami i oknami do ciebie i do tych tematów?
Znaczy myślę, że też pomaga aktualny kontekst, tak? Bo w przypadku Odry i katastrofy ekologicznej, no to myślę, że mamy wręcz może przesadnie to nazwę tłumami, ale generalnie zainteresowanie dziennikarskie jest, no bo jest też zainteresowanie ludzi, tak? To jest gorący temat, ale wydaje mi się, że w ostatnich latach idzie ku dobremu, jeżeli chodzi o poruszanie tematyki rzek w mediach, w radiu, w gazecie codziennej, tak? No myślę, że to też jest oddźwięk organizacji, które nagłaśniają jakby te tematy, tak? Te I też tych tematów, które się pojawiają, tak? Tak jak zanieczyszczenie, tak jak powodzie, to samo z siebie jakby kreuje konieczność sięgnięcia po ten temat. Co jest dobre, bo wtedy zbliża do ludzi.
Czyli trochę można powiedzieć, że taka ofiara Odry, która praktycznie, można powiedzieć, umarła, trochę nie idzie na marne. No, jakieś są, jeśli można tak w ogóle powiedzieć, dobre strony takiego smutnego wydarzenia, że się trochę może jakaś zainteresowanie dziennikarzy wzrośnie i taka ludzka świadomość może trochę wzrośnie po tego typu no, dramatycznych przecież historiach.
Ja myślę, że to trochę jest też tak jak z COVID-em, tak? Krążyła taka anegdota, że niektórzy dzięki COVID-owi nauczyli się prawidłowo dbać o higienę.
Także... I myć ręce, także, ale żebyś wiedziała.
Może nie będę rozwijać.
Słuchaj, ale to nie ma co... Znaczy to nie jest nic w ogóle wstydliwego. No ja pamiętam te pierwsze tygodnie i miesiące z COVID-em, to jakby liczba osób pieczołowicie pucujących ręce po wyjściu na przykład z wiadomo jakiego miejsca była absolutnie wcześniej nie do zaobserwowania. Ze smutkiem stwierdzam, że chyba te pewne dobre nawyki, które żeśmy w tych najgorszych covidowych miesiącach nabrali, one jakby powoli znowu zaczynają odchodzić w niepamięć. A jak już nie ma covidu, to już nie trzeba tych rąk tak porządnie myć. I tak.
Tak no, trochę jest syndrom tej krótkiej pamięci i to też można odnieść do rzek, jeżeli chodzi o powodzie, tak, o tę pamięć jakby międzygeneracyjną. No to na ten temat myślę, że można by drugą audycję prowadzić.
Można, można. A to wyjdźmy z tej drugiej audycji, pozostańmy w naszej audycji. Tu już się pojawiła się nazwa, przewinęła się nazwa Koalicji Czysty Bałtyk. To jest organizacja, z którą teraz współpracujesz. Co ona ma wspólnego z rzekami? Tak, ja zadam takie prowokacyjne pytanie.
Tak, bo z nazwy może nie wygląda, ale ma. To też jest trochę sposób naszego myślenia, jak myślimy o rzece, tak? Czy myślimy o tej rzece jako o tym fragmencie, koło którego codziennie przychodzimy do pracy, czy który mijamy. Czy myślimy o rzece jako całości, jako ciągłości od źródeł do ujścia. Ja w CCB, czy Koalicji Czystego Bałtyku, pracuję bardziej właśnie w kontekście ciągłości wód oraz wpływu rzek na kondycję naszego morza. Myślę, że jesteśmy świadomi, że też jak coś... ląduje bez wskazywania palcem w rzece na jakimś odcinku, to czym prędzej czy później też raczej znajdzie się bliżej morza. Też myślę, że jesteśmy świadomi, że Polska jest jednym z większych dostarczycieli biogenów do Morza Bałtyckiego, czyli tych substancji odżywczych, które często w nadmiarze trafiają do rzek ze ściekami, z rolnictwa. No i rzeki tu są niestety niechlubnym pasem transmisyjnym, no ale my też jesteśmy przyczyną, tak? To nie zwalajmy
tak, no, rzeka, no,
winy
dokładnie.
Na rzeki. Tak, tak jest.
Tak, to my jej dokładamy do pieca. I...
Sama organizacja została założona w dosyć dawno, bo już w 1990 roku, jako takie zjednoczenie organizacji z 11 krajów leżących w obszarze Bałtyku, na rzecz właśnie osiągnięcia dobrego stanu morza, utrzymania różnorodności biologicznej, czyli tego, co żyje w Bałtyku, ale też oczywiście przy wspieraniu zrównoważonego rozwoju samego regionu, tak? Czyli też ten czynnik społeczny.
To słuchaj, teraz zapytam Cię, bo musicie Państwo w ogóle wiedzieć, że nasz dzisiejszy gość, biolożka Ewa Leś, kobieta z dorzecza Odry, jest w ogóle uczestniczką i też twórczynią rozmaitych koalicji. Masz też na swoim sumieniu, że tak powiem, koalicję Ratujmy Rzeki. Uczestniczyłaś w jej powstawaniu jako współfundatorka, to był 2017 rok. Co to jest z kolei za koalicję? Co wy tam w tej koalicji robicie i kogo zrzeszacie, jak to w koalicji?
Tak, dużo tych koalicji wokół mnie, ale no, to też naprawdę. Wynika z potrzeb po prostu społeczno-środowiskowych, które no, są moim tutaj zainteresowaniem i tego, żeby łączyć właśnie to środowisko i ludzi, bo nie zawsze to niestety tak działa. Tak, jestem współzałożycielką koalicji Ratujmy Rzeki, naszej polskiej, rodzimej koalicji. Warto zaznaczyć, że skupia ona nie tylko organizacje zajmujące się ochroną polskich rzek, potoków, też obszarów wodno-błotnych, ale też skupia naukowców, samorządy, instytucje, czyli wszystkie te jednostki, tudzież ciała, dla których los polskich rzek i ekosystemów wodnych nie jest obojętny. A więc stanowi w zasadzie taki przekrój użytkowników rzek, tak? I powstała w zasadzie, jak to zwykle bywa, z potrzeby chwili, z tego, jak wyglądają realia, o czym już wcześniej powiedzieliśmy. Może troszkę naświetlę sam przekrój działań w zasadzie, co, nad czym pracujemy, co jest naszym celem. I może przybliżę też, wymienię może też te, które są mi takie najbliższe, z którymi ja najbardziej mam do czynienia i nad którymi bym chciała pracować. No, przede wszystkim wiadomo, skuteczna ochrona walorów przyrodniczych, tej naturalnej retencji, którą mamy, niesztucznej, czyli niekoniecznie zbiorniki, czyli ta naturalną retencję, czyli mam na myśli tutaj zdolność własną środowiska do magazynowania wody, bo może też nie wszyscy znamy to pojęcie. Dostosowanie traktowania rzek do współczesnej wiedzy o ekosystemach rzecznych i tu jest też ta moja druga nóżka, czyli ten Uniwersytet Rzeczny, bo to jest ten mój kierunek. Po prostu aktualna wiedza jest bardzo ważna dlatego, żeby działania były efektywne, żeby to zadziałało, tak? Na bazie nowej, aktualnej wiedzy. Też podjęcie na szeroką skalę renaturyzacji rzek, o której też już wspominałam, czyli przywracanie ich do stanu naturalnego tam, gdzie to możliwe i wskazane, bo oczywiście nie wszędzie, nie wszędzie. I to też, o czym odrobinkę wspomniałam, ochronę przywracania ciągłości ekologicznej, czyli tej rzeki jako całości, nie odcinka, tylko swobodnego przepływu rzeki od źródeł do ujścia. Ważne w dzisiejszym czasie też jest dostosowanie planów rozwoju żeglugi do rzek, ponieważ mamy do czynienia z planami rozwoju wielkogabarytowej żeglugi, a chodzi po prostu o to, żeby dostosowywać jakby gabaryty tej żeglugi do istniejących warunków, a nie odwrotnie, bo po prostu no tak może nie wyjść, o, prosto mówiąc.
Bo to, tak ładnie to powiedziałaś, jak rozumiem, są takie plany, które stanowią, że co wy nam tu nie mówcie, czego my tu nie możemy, my możemy wszystko tą rzeką przetransportować, że my oczywiście zrobimy ją większą, głębszą i tam przepuścimy, co tylko nam się wydaje, to znaczy nie myślimy, co ona, ta rzeka, może udźwignąć na swoim grzbiecie, tylko co my byśmy chcieli na jej grzbiet wrzucić i co jej zrobić, żeby ona to uniosła. To chyba właśnie tak powinno być tak odwrotnie, to co my możemy, prawda?
I też o to, żeby zawsze pamiętać, że użytkowników rzek jest większe grono niż tylko ja, jeden duży, tak?
Tak, bo jest cała masa tych małych, którzy jak ten jeden duży tam wkroczy, to mogą mieć kiepsko, no tak pewnie upraszczając. No ale rozumiem, że takie zakusy są, ale to może nie na ten odcinek. Słuchaj, mamy takie zawsze pytania, jak jeśli się wsłuchiwałaś w nasze wcześniejsze odcinki Zdrowej Rzeki, to są, wjeżdżają tak bliżej końca rozmowy pytania takie podobne dla wszystkich naszych rozmówców. No i teraz byśmy cię chcieli chciałbym cię takim jednym pytaniem poczęstować. Co, jak ty rozumiesz pojęcie zdrowa rzeka?
Dla mnie zdrowa rzeka to taka, która jest swobodna w swoim bycie, ma tyle przestrzeni, ile potrzebuje, odwdzięczając się tym samym żyznością ziem w okolicy, bezpieczeństwem dla mieszkańców, ponieważ jeżeli nie jest ściśnięta w nienaturalnym swoim miejscu i nie jest obudowana, no to też ma to miejsce, żeby się rozlać bezpiecznie, tak? Ma wtedy swój naturalny kształt, skrętymi meandrami, starorzeczami, zakolami, bogatym życiem, czyli roślinnością, niesamowitym życiem rzecznym pod powierzchnią wody. Rzeka, której my ludzie nie przeszkadzamy po prostu być, a potrafimy z nią współistnieć i czerpać z niej to, co ma dobrego dla nas, ale bez nadmiernego eksploatowania. Myślę, że to dla mnie jest zdrowotność takiej rzeki.
A twoja ukochana Odra, bo chyba tak mogę powiedzieć, tak z twoim życiem spleciona, ona będzie kiedyś zdrowa?
Nie chciałabym tu ferować wyroku, bo to na pewno jest długoletni proces i straciliśmy dużo tego, co jest w niej, tak? Dużo też część fauny, część bioindykatorów, jak na przykład małże, tak? To nie chodzi teraz tylko o zarybienia i już tak powiem działania ad hoc, ale to jest długi proces. Mam nadzieję, że uda się dotrzeć do przynajmniej jakiegoś stanu balansu, tak? A potem do dobrego. Ja bym jeszcze chciała, jeżeli mogę,
tak,
bo zahaczyłeś o Odrę, tak już na koniec. Jest taki krótki utwór z 69 roku. Ja go przeczytam i myślę, że to by było takim dobrym przesłaniem, jak należy traktować Odrę.
No proszę bardzo.
Dziękuję. Kiedy ty mówisz rzeka, to ja słyszę Odra. Kiedy ty dom powiadasz, to ja słyszę Polska. Kiedy ty mówisz Odra, to ja słyszę ręka. Pewne ramię, na którym twój dom się opiera. Dobrze by było mieć takie podejście.
To taki nam się jeszcze kącik zrobił poetycki, ale mogę powiedzieć, że widzę, bo ja widzę Ewę podczas nagrania, że się wzruszyła tym, co przeczytała. Dobrze widzę?
Tak, tak dobrze widzisz, bo no, Odra jest moim, do rzeczy Odra jest moim domem i prawdę mówiąc nie spodziewałam się, że to, co się zadziało ostatnio, czyli ta katastrofa ekologiczna, aż tyle emocji we mnie wzbudzi. No i ja ze swojej strony robię, co mogę, żeby pomóc temu, żeby przywrócić ten dobry stan, ale nie jestem jedyna, tak?
No ale właśnie skoro o tym robieniu, co można, bo ty robisz i wiele osób, armia osób jest dobrych dla rzeki, robi co może, no ale generalnie na pewno można by było, nie wiem, więcej mówić, albo o czym się w ogóle za mało mówi, na co się powinno zwracać większą uwagę społeczeństwa w sprawie rzek, o czym jest za cicho, na co by zwróciła uwagę. Mediom także, decydentom.
Myślę, tu trochę tak odpowiem znowu chyba z punktu widzenia Rzecznego Uniwersytetu, tak? Bo to jest ta wiedza, to szerzenie tego, co powinniśmy wiedzieć, co po prostu dobrze byłoby wiedzieć, tak? Bo jest w naszym otoczeniu. Ważne jest przede wszystkim, oprócz wiadomo tych procedur, prawa i tym podobnych, przede wszystkim zaciekawiać rzeką. Co w niej żyje, dlaczego meandruje, jak ta sama rzeka wygląda na przestrzeni lat, ponieważ po prostu troszczymy się, bronimy tego, co znamy, co lubimy, co kochamy, co poznaliśmy, do czego się przywiązaliśmy. Więc jeżeli poznamy, to mamy większy zasób tych osób, które staną za tym murem, za tą rzeką. To myślę, że jest bardzo ważne.
To ładnie powiedziałaś. A ciekawe, co powiesz teraz, i to będzie ostatnie pytanie, to jest to pytanie, które na koniec zadajemy wszystkim naszym rozmówcom w podcaście Zdrowa Rzeka. Traktujemy Was jako takich rzeczników rzek. To gdyby rzeka umiała mówić, to co by nam chciała powiedzieć?
Zaakceptuj mnie taką, jaką jestem, ze swojej natury. Swobodna. Będzie ci to wynagrodzone. Myślę, że tak.
To tak zróbmy, a potem oczekujmy na nagrodę. Szanowni Państwo, w tym odcinku podcastu Zdrowa Rzeka naszym gościem była Ewa Leś, biolożka z nad Odry.